Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.
Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Grzymska. Dla przeciętnego człowieka grzyby to borowik, kurka, pieczarka, a przecież do królestwa grzybów należą także drożdże i pleśnie. Grzyby mają olbrzymie znaczenie nie tylko dla człowieka, ale dla całej planety. Naukowcy mówią o nich mikroskopijni mocarze. Dlaczego? O skarbach Królestwa Grzybów rozmawiam z magister inżynier Marzeną Lenkiewicz z Laboratorium Mikrobiologicznego w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy.
Królestwo Grzybów. Pierwsze skojarzenie to król borowik szlachetny.
Właśnie. Król borowik szlachetny, tak nam się kojarzy. Niemniej jednak Królestwo Grzybów jest szerszym pojęciem. Generalnie musimy przypomnieć sobie, że wszystkie organizmy grzywe zostały podzielone na 5 grup, czyli królestw. Mamy więc królestwo roślin, zwierząt, bakterii, protistów i królestwo grzybów, którego tajniki chciałabym dzisiaj słuchaczy prowadzić. Tak jak pani wspomniała wcześniej, grzyby mają ogromne znaczenie w leśnictwie, w rolnictwie, ponieważ one rozkładają martwe szczątki roślin i zwierząt. Przyczyniają się do tego, że zapobiegają ich gromadzeniu, a także przyczyniają się do powstawania próchnicy. Stanowią też pokarm dla innych zwierząt, na przykład dla wiewiórek, saren czy dzików, ale też my, jako ludzie, wykorzystujemy grzyby. Drożdże, pleśnie i grzyby kapeluszowe.
To zacznijmy właśnie o drożdżach.
Co to są generalnie drożdże, żeby słuchacze wiedzieli? Drożdże są to grzyby jednokomórkowe, odróżniając je od wielokomórkowych pleśni i grzybów kapeluszowych. Ogólnie mówiąc, w warunkach beztlenowych prowadzą fermentację alkoholową. Opisano do tej pory około 1500 gatunków drożdży. Niemniej jednak takim najcenniejszym i najczęściej wykorzystywanym zarówno w przemyśle, jak i w nauce jest gatunek Saccharomyces cerevisiae. On należy do drożdży szlachetnych. Był izolowany ze skórek winogron. Najprawdopodobniej był już znany w średniowieczu. My możemy go obserwować na ciemnych owocach, na przykład śliwkach, w postaci białego nalotu. Mamy kostki drożdży, prawda, w ladach chłodniczych. I w jednym gramie tych drożdży, nikt się nie zastanawia, ale jest go aż 25 miliardów komórek, czyli 3,5 razy więcej niż ludzi na świecie. Liczne szczepy tego gatunku są wykorzystywane w browarnictwie, w gorzelnictwie, w winiarstwie. No i tak najbardziej znany przemysł dla nas, piekarnictwo, czyli do produkcji pieczywa, ciasta czy też pizzy.
Jaka to moc drożdży sprawia, że rośnie ciasto, a wino na przykład fermentuje?
Jaka moc drożdży? Mówimy mikroskopijni mecarze. Tak jak wspomniałam wcześniej, drożdże prowadzą w warunkach beztlenowych fermentację alkoholową. Czyli przerabiając cukry, w warunkach beztlenowych wytwarzana jest duża ilość dwutlenku węgla, który w cieście jest zamknięty, ponieważ ciasto otacza ten dwutlenek węgla. Wówczas ciasto podnosi się, rośnie, puchnie, właśnie dzięki zawartości dwutlenku węgla. A później po upieczeniu takie ciasto jest puszyste i z dziurkami.
No właśnie, te dziurki to jest
obecność właśnie dwutlenku węgla. Czyli te dziureczki to wcześniej w procesie fermentacji alkoholowej powstał dwutlenek węgla, który się zatrzymał we fragmentach ciasta. Te dziureczki świadczą po prostu o obecności dwutlenku węgla.
A jeśli chodzi o tą alkoholową fermentację?
Takim teraz bardzo ciekawym winem, o którym bym chciała mówić, są wina białe, tokaje, które są tak jakby odrębną klasą win białych. I one mają właściwości porównywalne do win czerwonych, ponieważ głównie się mówi w kontekście zdrowotnym o winach czerwonych.
Tak, lampka czerwonego wina.
I tak mamy zakodowane, prawda, lampeczka czerwonego wina, a ja powiem tutaj, że właśnie możemy też lampeczkę wina białego o nazwie Tokaj. Są one wytwarzane w tokajskim rejonie winiarskim, w którym uprawa winorośli nawet liczy około 1000 lat. Charakteryzują się one takimi nutami smakowo-zapachowymi, które przypominają gorzką czekoladę, kawę bądź nawet karmel. Połączone one są z nutami orzechów laskowych, włoskich, a nawet galaretki pigwy. I jeszcze się mieszają troszeczkę z owocami świeżymi, takimi jak morele i brzoskwinie. Także taka kompozycja smakowo-zapachowa jest dość bogata. Dawniej mówiono o nich, że to są wina królów i królem win. Mówi się o nich, że są najlepszymi winami słodkimi świata. Bardzo ciekawa jest metoda wytwarzania tych win. Nazwa tych win pochodzi przede wszystkim od góry Tokaj, która mając łagodnie nachylone zbocza i wulkaniczną glebę, doskonale nadaje się do uprawy winorośli. Winogrona wiszą na krzaku bardzo długo, aż popękają i w miejscu pęknień rozwinie się szlachetna pleśń, bo Botrytis cinerea.
I tutaj też mamy grzyb.
I tu mamy też grzyb, tak, oczywiście, który należy do królestwa, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, grzybów. Pleśń ta się rozwija tylko na powierzchni owoców. Penetruje ona skórki, co umożliwia odparowanie wody i zagęszczenie miąższu. Zwiększa się wówczas stężenie cukru i olejków eterycznych. I takie winogrona dotknięte pleśnią powoli podsychają, kurczą się i ciemnieją. I one są nazywane owocami zbotytryzowanymi od nazwy pleśni, botrytis, albo rodzynkami aszu. Jeżeli te rodzynki aszu zbierzemy, to są wtedy one usypywane w jeden stos w celu jeszcze większego sprasowania. Natomiast owoce, które nie są dotknięte pleśnią, są oddzielnie zbierane i z nich jest wytwarzane wino podstawowe. I wówczas do tego wina podstawowego są dodawane te rodzynki aszu. Po dwóch dniach są mieszane i prasowane i następnie beczki z takim młodym winem są składowane w korytarzach piwnicznych, które pokrywa kolejna pleśń, Cladosporium cellerare. I ona jest taka czarna, dość gąbczasta, tworzy taką grubą warstwę. Dzięki temu jest dobrym izolatorem i w piwnicach tych panuje temperatura około 10 stopni, natomiast wilgotność jest na poziomie 88-98%. Wina te leżakują od 4 do 8 lat. I nabierają swoich wszystkich pełnych właściwości. Węgrzy uznawali, że dobre zdrowie i długie panowanie cesarza Józefa Franciszka I jest wynikiem spożywania przez niego jednej butelki Tokaju aszu codziennie. W pierwszej połowie nawet XX wieku Tokaje były sprzedawane w aptekach jako lekarstwa. Mało tego, papież Pius I był leczony nimi z polecenia medyków. I dzisiaj nawet wiemy, to już może tak króciutko o właściwościach prozdrowotnych, że dezynfekują one rany i doskonale je leczą, zwiększają naszą odporność, ograniczają ryzyko chorób serca, przeciwdziałają nowotworom, nawet mają właściwości odmładzające, wzmacniają nasze też kości. Także wiele, wiele cennych składników mamy z tokajów aszu, między innymi dzięki temu, że są wytwarzane przy udziale pleśni.
No właśnie, pleśni. Utarło się, że jak coś jest spleśniałe, to trzeba wyrzucić.
Owszem, niektóre gatunki pleśni powodują zatrucia pokarmowe, alergie, czy też mogą przyczyniać się do powstania nowotworów, bądź też uszkodzeń narządów wewnętrznych. Dlatego tak właśnie kojarzymy, że pleśni są wyłącznie zagrożeniem dla naszego zdrowia. Może nawet niektórzy z historii pamiętają, że pleśń zabiła aż 15 naukowców, czyli połowę z zespołu badaczy grobowca króla Kazimierza IV Jagiellończyka, tak zwana klątwa Jagiellończyka. I oczywiście przyczyną śmierci naukowców była pleśń Aspergillus flavus, taki kropilak żółty. I on może powodować zawały serca, udary mózgu, czy nawet niektóre nowotwory. Niemniej jednak, oprócz tych wszystkich złych naszych skojarzeń związanych z pleśnią, musimy pamiętać, że pleśń przede wszystkim uratowała życie milionom ludzi. A dlaczego pleśń? Tak naprawdę nie pleśń, tylko wytwarzany przez nią antybiotyk, penicylina, która zrobiła rewolucję w medycynie. Penicylina jest antybiotykiem beta-laktamowym, które ma silne działanie bakteriobójcze przeciwko bakteriom gram-dodatnim, gronkowcom, paciorkowcom, czy też bakteriom gram-ujemnym. I ona właśnie, ta penicylina, znana wszystkim, jest wytwarzana przez pleśń penicillium notatum. Mimo że była pierwszym odkrytym antybiotykiem, jest nadal stosowana w leczeniu anginy, zapaleń gardła, zapaleń płuc czy zatok, nawet kiły i rzeżączki. I taką ciekawostką jest fakt, że ona została odkryta przez przypadek, przez Aleksandra Fleminga w 1928 roku. I naukowiec, porządkując naczynia z kulturami bakterii, zauważył, że rozwijająca się pleś zabija bakterie. Za to otrzymał Nagrodę Nobla, ale skromnie zawsze mówił, że to natura wyprodukowała penicylinę, a on ją tylko odkrył. Mhm. Niemniej jednak jeszcze musimy wspomnieć o dobroczynnych właściwościach, ponieważ pleśnie, jak wiemy, też są stosowane do wyrobu wielu produktów spożywczych.
No właśnie chciałam powiedzieć, że przecież sery pleśniowe.
Sery pleśniowe,
uwielbiamy,
prawda?
Je.
Uwielbiamy. Są, tak jak pani mówi, są coraz bardziej popularne. Zaliczane są wręcz do takich produktów eleganckich, ekskluzywnych. Nam się kojarzą z Francją. I te sery pleśniowe, ze względu na to, jaki rodzaj pleśni zastosujemy i jaka jest technologia produkcji, możemy podzielić na sery z porostem pleśni, czyli to sery są Camembert i Brie, oraz sery z przerostem pleśni, czyli to jest ser Lazur, Gorgonzola, bądź Roquefort czy Roquefort. I generalnie do produkcji tych serów używa się mleka krowiego bądź owczego, pasteryzowanego bądź nie, które jest ścinane za pomocą podpuszczki, a później masa serowa poddawana jest dojrzewaniu. I do wyrobów tych serów nie musimy się ich obawiać, bo są stosowane tak zwane pleśnie szlachetne, które są ściśle kontrolowane i są bezpieczne dla naszego zdrowia. I dzięki tym pleśniom mamy konkretną konsystencję serów, barwę, smak i zapach. Mało tego, mają one też właściwości konserwujące dany produkt, czyli dzięki pleśniom produkty z ich udziałem są trwalsze, mają dłuższą datę ważności.
Taki, prawda? Taki paradoks.
Prawda? Taki paradoks, prawda? Mówimy, że pleśnie nam psują, niszczą, a tutaj właśnie dodatkowo wydłużają trwałość produktu. Rozmawiamy o dwóch tak jakby grupach serów, to do serów z porostem pleśni dodajemy pleść Penicillium camemberti, tak jak nazwa sera, i lub pleść Penicillium candidum. I tak jak zauważyliśmy, pleść pojawia się na powierzchni serów w zasadzie takiej gładkiej, równej warstwy.
Takiej pierzynki.
Pierzynki wręcz. Mhm. Sery te są miękkie, mają taki grzybowy posmak i mogą być one spożywane bezpośrednio, ale też je stosujemy jako dodatek, prawda, do sałatek, koreczków, sosów czy makaronów. Natomiast sery z przerostem pleśni już wyglądają troszeczkę inaczej. Mało tego, mają intensywniejszy smak i zapach, dlatego najczęściej mają mniej zwolenników. Ich miąższ jest taki biały z takimi zielonymi, takimi poprzerastynnymi żyłkami, prawda?
Tak.
I ich wygląd właśnie zależy od procedury produkcji, ponieważ do mleka przerobowego jest dostawana pleść właśnie albo Penicillium Roquefort, albo Gorgonzola, albo Glacum, a później już w dalszych etapach dojrzewania ta masa sera jest przekłuwana po to, żeby powietrze dostało się do wnętrza sera i po to, żeby te pleśnie rosły, ponieważ pleśnie są organizmami tlenowymi. I też te sery możemy jeść samodzielnie też jako dodatki, ale często są stosowane do potraw mięsnych na przykład.
A propos mięsa, dlaczego grzyby te leśne, nazywane są mięsem lasu?
Mięso lasu to większości z nas kojarzy się przede wszystkim z dziczyzną, prawda?
Tak.
Ale nie tylko. Grzyby ze względu na dużą zawartość białka, która stanowi znaczącą część suchej masy, a także spore ilości witamin z grupy B i żelaza, właśnie nazywane są mięsem lasu. Stanowią one doskonały substytut mięsa w dietach wegetariańskich, wegańskich. W suchej masie grzybów możemy mieć nawet od 15 do 44% białka, czyli bardzo, bardzo dużo. Mało tego, jest one bardzo łatwo przyswajalne, bo aż ta przyswajalność sięga 90% i jest porównywalna z przyswajalnością białka zwierzęcego. Białko ma bardzo bogaty zestaw aminokwasów, w tym aminokwasów egzogennych, które są niezbędne dla naszego organizmu. Mówiliśmy też, że grzyby mają dużo witaminy z grupy B, które nam wspomagają nasz układ nerwowy, poprawiają pamięć i koncentrację. No i jeszcze żelazo, które przeciwdziała starzeniu, anemii, no i jest niezbędne do produkcji krwinek czerwonych, erytrocytów. Mówi się, że 1 kg grzybów jest w stanie zastąpić 0,5 kg mięsa. A suszone borowiki zawierają dwa razy więcej białka niż mięso wołowe.
Temat rzeka, ale zróbmy takie krótkie podsumowanie. Grzyby to skarb, bo
dostarczają nam cennych składników odżywczych, białka, błonnika. Wpływają też korzystnie na naszą urodę. Na przykład drożdże możemy wykorzystać jako maseczki. Możemy też napój drożdżowy wykorzystać, także możemy dostarczyć wszystkie cenne składniki.
Biorą udział w przetwarzaniu żywności.
Oczywiście, także byśmy mogli mówić długo, długo i jeszcze dłużej.
A tajemnicę Królestwa Grzybów odkryłam z magister inżynier Marzeną Lenkiewicz z Laboratorium Mikrobiologicznego w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, a rozmawiała Dorota Grzymska. Dziękuję bardzo.
Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.